Witam Was serdecznie, drodzy braterstwo. Cieszę się, że mogę dzisiaj być wśród Was. Nie tylko ja, ale razem ta moja rodzina, trzy osoby przyjechaliśmy do Was na Wasze zaproszenie. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Miło nam jest, że możemy dzisiaj ten czas spędzić wspólnie razem z Wami i że to nie jest czas spędzony na takim spotkaniu towarzyskim przy kawie, co też jest ważne, żeby sobie porozmawiać o różnych naszych codziennych rzeczach, ale specjalny czas na to, żebyśmy porozmawiali na tematy duchowe, bo te tematy duchowe, jak wiemy, są dla nas najważniejsze. Na początku chciałbym przekazać pozdrowienia i mam pozdrowienia od naszego nowego zboru. Od 2 miesięcy jesteśmy w nowym zborze, niezależnym zborze w Rybniku. Teraz w Rybniku mamy 2 zbory. Jest nowy zbór od 2 miesięcy, jak mówię, niezależny zbór w Rybniku. Ci bracia, 10 osób w sumie razem z nami, przekazują Wam gorące chrześcijańskie pozdrowienia, a szczególnie dzisiaj brat Jarek Antończyk ze swoją żoną Moniką, których pewnie nie znacie, ale może tam kiedyś poznacie, będziecie mieli okazję. Dzisiaj brat Jarek dzwonił, prosił, żeby całą społeczność Waszą pozdrawiać i jeszcze szczególne pozdrowienia osobiste od braterstwa Wacławy i Piotra Wardzińskiej, którzy są również członkami naszego zboru i oni również szczególnie prosili Was pozdrowić. Jakiś czas temu, drodzy braterstwo, była taka moda lub takie powiedzmy popularność zyskiwały wykłady dotyczące przypowieści naszego Pana. Dużo tych przypowieści na tych różnych naszych spotkaniach było omawianych. Prawie, że wszystkie, ale wydaje mi się, że jedna na takich spotkaniach nie została jeszcze omówiona. Może więcej, ale na pewno ta, którą ja mam na myśli, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby została omówiona. W związku z tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie taką jedną przypowieść razem omówili, ponieważ oprócz tego, że jest to przypowieść naszego Pana, która coś tam konkretnego obrazuje, to jeszcze dla z każdej takiej przypowieści, chociaż większość z tych przypowieści nie mówi bezpośrednio o nas obecnie żyjących, ale dla nas właśnie obecnie żyjących możemy sobie wyciągnąć pewne lekcje dla naszego codziennego życia i to bardzo cenne lekcje. Dlatego jako pierwszy temat proponuję Wam, żebyśmy sobie wspólnie rozważyli przypowieść o 2 synach. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że akurat zbór w Chełmie, bo wczoraj przyjechaliśmy wczoraj, więc już rozmawialiśmy z bratem Markiem, że wy również na swoich zebraniach rozważacie przypowieści naszego Pana, więc zakładam, że tą przypowieść też rozważaliście, tym bardziej, że brat Marek wspomniał, że jesteście dziś na Ewangelii Łukasza, a zaczynaliście od Mateusza. W związku z tym tą przypowieść musieliście już rozważać, ponieważ ona jest zapisana tylko w Ewangelii Mateusza i w żadnej innej Ewangelii nie występuje. Jest zapisana w Ewangelii Mateusza, 21 rozdział, 28 do 31 wersetu. I zakładam, że ponieważ jesteście na Ewangelii Łukasza, przynajmniej ta część zboru w Chełmie, która rozważa tę przypowieść, to musiało być dość dawno rozważanie tej przypowieści. W związku z tym myślę, że zapomnieliście już o tym, co ta przypowieść mówiła. Postaram się przypomnieć. Oczywiście mam nadzieję i wierzę w to, że Bóg popokusowi nasze wspólne rozważania. W tym fragmencie, Mateusz 21 rozdział od 28 do 31, to jest fragment, w którym nasz Pan rozmawia z faryzeuszami. Faryzeusze zadają mu pytanie, jaką mocą czynić te cuda. On oczywiście odpowiada im na to pytanie również swoim pytaniem, skąd pochodzi Jan Chrzciciel, czy jest posłany z nieba, czy jest tylko z ludzi. No i oni też nie potrafią mu na to pytanie odpowiedzieć, w związku z tym nasz Pan przytacza nam przypowieść, o którą właśnie sobie tutaj odczytamy ten fragment. Pewien człowiek miał 2 synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: synu, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryś z tych 2 spełnił wolę ojca? Mówią mu ci faryzeusze. Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. I na tym chciałbym się zatrzymać, tam jeszcze kilka wersetów dalej można by było odczytać. Je sobie odczytamy w dalszej części naszego wykładu, ponieważ one się będą ładnie wpasowywać w te nasze wspólne rozważania. Ta przypowieść o 2 synach jest pierwszą z 3 przypowieści, które są w Biblii, właśnie w tym fragmencie, w Ewangelii Mateusza, ułożone jedną za drugą. Nasz Pan mówi 3 przypowieści, pierwszą z nich to jest właśnie przypowieść o 2 synach. Kolejną z nich to jest przypowieść o złych, przewrotnych winiarzach. Mamy napisane, że ci winiarze czy rolnicy mieli się zająć winnicą I właściwie wszystko, na co ich było stać, to zabijali sług, których posyłał do nich właściciel tej winnicy, a wtedy, kiedy posłał im swojego syna, również zabili i tego syna. Trzecią z kolei przypowieści, w tej serii trzech przypowieści, to jest przypowieść o królu, który wyprawił wesele swojego syna, swojemu synowi, i wtedy, kiedy już było wszystko przygotowane, to posłał sług, żeby zaprosili tych wcześniej właśnie zaproszonych gości, wezwali tych wcześniej zaproszonych gości weselnych, ale oni zlekceważyli to zaproszenie. Niektórych tych sług również zabili. I wtedy, kiedy król o tym się dowiedział, to posłał tych sług na drogi, żeby wezwali kogokolwiek spotkają na tych drogach, żeby zaprosili na tą ucztę weselną. W tych trzech przypowieściach widzimy historię narodu izraelskiego. Jak również widzimy zapowiedź przyszłych wydarzeń, które się mają wydarzyć w związku z tym narodem. Przypowieść o dwóch synach mówi nam o nieposłuszeństwie tego narodu. Tą przypowieść właśnie sobie rozważymy. Przypowieść o przeworodnych rolnikach, czy też właśnie winiarzach, opiekunach winnicy zapowiadała odrzucenie tego narodu. Natomiast ta ostatnia przypowieść mówiła o ich potępieniu i o przeniesieniu łaski z tego narodu, łaski udziału w Królestwie Bożym, w Królestwie głównie dotyczącym powołania do klasy małego statka, z tego narodu na pogan. Jak wiemy, nasz Pan używał języka przypowieści celowo takiego trudnego i symbolicznego po to, żeby przed swoimi słuchaczami ukryć przesłanie, jakie taka przypowieść niesie. Natomiast w tym wypadku ewidentnie widzimy, że zrobił wyjątek, ponieważ zasugerował swoim słuchaczom, czyli tym faryzeuszom i nauczonym w piśmie, że te trzy przypowieści, które mówi, między innymi właśnie ta o dwóch synach, mówią o nich. Właściwie nawet można powiedzieć, że nie zasugerował, ale wprost do nich o tym powiedział. Powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kiedy Żydzi, którzy słuchali tych trzech przypowieści, dotarło do nich, że nasz Pan ich właśnie stawia w negatywnym świetle, no, obdarzyli go niezbyt miłymi uczuciami, zareagowali oburzeniem i nienawiścią. Ale podobnie jak w przypadku Jana Chrzciciela, bali się cokolwiek w tym wypadku zrobić, ponieważ jak mamy napisane to w wersetach 45 i 46, gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi, ale bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Nasza tytułowa przypowieść mówi o dwóch synach, do których ojciec zwraca się z prośbą, żeby poszli pracować w winnicy. Pierwszy to ten, który zgodził się z wolą ojca. I chociaż na początku zamierzał ją wypełnić, to jednak wtedy, kiedy przyszło co do czego, zrezygnował. Pozornie posłuszny syn. Natomiast drugi wręcz przeciwnie. Na początku nie zgodził się z wolą ojca i stwierdził, że nie pójdzie pracować do tej winnicy. To był syn, któremu posłuszeństwo przychodziło z trudnością, ale ostatecznie jednak zrealizował wolę ojca i poszedł pracować do tej winnicy. Skoro nasz Pan odnosi te przypowieści, jak już wspomnieliśmy, do narodu żydowskiego, którzy byli akurat w tym momencie jego słuchaczami, to ci dwaj synowie muszą nam przedstawiać naród żydowski. W ich podziale na dwie grupy, na tych dwóch synów. Więc pierwszy syn to arcykapłani, starsi ludu, nauczeni w piśmie, sadyceusze, faryzeusze, tak zwana ta elita żydowska. Drugi syn jest przedstawicielem zwykłych Żydów, tej pozostałej części, pozostałej pewnej, a właściwie można powiedzieć znacznej części narodu żydowskiego, niższej części społecznie, najczęściej ludzi grzesznych i niestosujących się do prawa Bożego. Czyli w pierwszym synu mamy pokazane żydowski kler, czyli tych przywódców narodu żydowskiego, a w tym drugim synu mamy pokazane tych, którymi ten kler pogardzał, czyli różnych celników i grzeszników, którzy w znacznym stopniu oddalili się od prawa Bożego. Zanim scharakteryzujemy sobie te dwie postacie, musimy zwrócić jeszcze uwagę na jednego bohatera tej przypowieści. Głównego, można powiedzieć. A tym głównym bohaterem, pierwszym bohaterem tej przypowieści jest ojciec tych dwóch synów. Pierwszym bohaterem jest ojciec, właściciel winnicy, który tutaj reprezentuje nam nikogo innego jak Boga. Jak widać, Bóg ma winnicę, na której mu zależy. Zależy mu, aby ta winnica wydawała owoce. Ja domyślam się, że winnicę, chociaż nie jestem rolnikiem, się sadzi po to, żeby wydawała owoce. To nie jest coś, co się sadzi po to, żeby to ładnie wyglądało, żeby może spacerować sobie w tej winnicy, żeby ją podziwiać, że jest bardzo przyjemnie tam w tym miejscu. Ale jedyny cel, jaki przyświeca temu, kto taką winnicę sadzi, to jest po to, żeby te winogrona przydawały potem owoce. I taki jedyny cel również ma Bóg. Spodziewa się, że te winogrona przyniosą owoce. Dlatego dba o tą winnicę i czuwa nad nią, żeby wszystko, co w tej winnicy się działo, żeby ostatecznie przyniosło w ostatecznym rozrachunku dobry owoc. Co przedstawia ta winnica? Winnica występuje nam w Biblii w różnych miejscach. I między innymi właśnie chociażby w tej następnej przypowieści tutaj przytoczonej o tych złych winiarzach. To jest Mateusz 21:33. Pewien człowiek zasadził winnicę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał na dłuższy czas. Mamy tutaj mowę o kolejna przypowieść, która wspomina nam o jakiejś winnicy. Albo ze Starego Testamentu, jeśli weźmiemy sobie fragment z Abakuka 3:17, nam wszystkim bardzo dobrze znany. Choćby figowe drzewo nie zakwitnęło i nie było urodzaju na winnicach, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W tych wersetach widzimy, że pojawiają się różnego rodzaju symbole, które coś na pewno przedstawiają, bo inaczej by się tam nie znalazły. Bóg nie zbawia ani drzew, ani winnicy, tylko pod tymi symbolami coś jednak się musi kryć głębszego. I w sumie, gdybyśmy mieli tylko te wersety i te fragmenty, to moglibyśmy zgadywać, bo brzmi to troszkę zagadkowo, co taka winnica przedstawia, czy to drzewo oliwne, czy owce, czy i różne inne rzeczy, rola. Ale Izajasz, 5 rozdział, kiedy sobie otworzymy proroctwo Izajasza, 5 rozdział, to tam już bardziej wprost Bóg przez proroka Izajasza mówi, kto jest tą Bożą winnicą. Izajasz, 5 rozdział, od 1 do 7. To jest bardzo ciekawy fragment, bardzo mi się podoba ten fragment. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy. Zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Teraz więc, obywatele jerozolemscy i mężowie Judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą. Cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynią z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją rozgrabiono, rozwalę jej mur, aby ją zdeptano, zniszczę ją doszczętnie, nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem, a nadto nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. I werset 7, który nam mówi wprost, to jest tą winnicą. Zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwał prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. Widzimy w tym fragmencie, że Bóg założył, zasadził winnicę, o którą dbał i trzeba powiedzieć sobie, że z tych wersetów jasno wynika, że właśnie zrobił wszystko, co można było zrobić, żeby ta winnica przyniosła owoce. I po ludzku mówiąc, rozczarował się. To, czym Bóg się zawiódł, to czym Bóg się zawiódł? Był zawiedziony właśnie tym, że winnica, dla której zrobił wszystko, nie przyniosła dobrych owoców. Oczekiwał tych owoców, ale tych owoców nie było. W tym krótkim fragmencie, tych 7 wersetów, mamy 3 razy zwrot użyty, że Bóg oczekiwał, że ta winnica przyniesie owoce, ale ona nie przyniosła dobrych owoców. Przyniosła owoce, ale nie takie, jakie się spodziewał. Przyniosła złe owoce. Tak więc mając na uwadze te cytaty, wyraźnie widać, że winnica w tym fragmencie przedstawia nam też naród izraelski. Za chwilę zobaczymy w jaki sposób. Ale gdybyśmy tak weszli w głębie, nie tylko w ten fragment, ale również inne fragmenty Biblii, w których ta winnica występuje, to zobaczymy, że ta winnica tak naprawdę przedstawia klasę ludu Bożego, do której ktoś został powołany. Mówi nam na przykład o tym nasz Pan. Nasz Pan, który samego siebie przyrównuje do krzewu winorośli. I w tym, co mówi, w tym porównaniu, to jest Ewangelia Jana, 15 rozdział, a wersety 1 i 2. Może odczytamy sobie ten fragment. Ewangelia Jana 15:1-2. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała owoc obfitszy. Czyli nasz Pan tutaj również mówi o winnicy. I już nie mówi o tej winnicy, którą jest naród izraelski, i czas wieku żydowskiego, ale idzie krok dalej. W następny okres wchodzi, wtedy, kiedy się rozpoczyna wiek Ewangelii i wtedy, kiedy on już jest, powiedzmy, na pierwszym planie i pojawia się również klasa, inna klasa, inne latorośle. Już nie jest to naród izraelski, ale duchowy Izrael, czyli klasa małego statka. Ta winnica oczywiście również składa się z wielu krzewów, czy też również składa się z wielu gałęzi. Kim są te gałęzie? Kto to są te gałęzie? Te gałęzie to oczywiście ludzie, którzy wchodzą w skład tej winnicy. I o tym mówi nam również nasz Pan wprost w tym fragmencie. Ponieważ mówi, że każda latorość, czy każda gałąź, która przynosi owoc, jest oczyszczana. Ojciec taką oczyszcza. A każda, która nie przynosi owocu, jest odcinana. Kogo ojciec oczyszcza, a kogo odcina? No kogoś, kto do tej należy, do tej winnicy. Człowieka, który do tej winnicy należy. Jeśli przynosi owoc, jest oczyszczany, aby przynosił owoc jeszcze lepszy. Ale jeśli tego owocu nie przynosi, to jest od takiej winnicy odcinany. Czyli winnica jako klasa w całości składa się również z pewnych jednostek, które taką klasę właśnie stanowią. Owoce, których spodziewał się Bóg na tej winnicy, w tej winnicy, która miała przynieść, to nic innego jak owoce ducha, czyli nasz dobry charakter. Ponieważ to właśnie charakter decyduje o przynależności do takiej winnicy. Ponieważ charakter człowieka, poświęconego dziecka Bożego, decyduje o tym, czy należy do danej klasy, do której właśnie trwa powołanie, czy też do tej klasy się nie kwalifikuje. W ostateczności, jak wiemy dobrze, charakter zadecyduje o przyszłości każdego człowieka, który kiedykolwiek żył na ziemi. Jak widać, Bóg oczekuje dobrych owoców. Oczekiwał ich narodu izraelskiego, oczekiwał ich w wieku Ewangelii i od nas dzisiaj nie zmienił zdania, ale jeśli trwa nabór do pewnej klasy, oczekuje, że ci, którzy do tej klasy pretendują, przyniosą w pewnym czasie swojego życia, przyniosą, w ich życiu pojawią się owoce. Bóg zachęcający do pracy w winnicy, kiedy mówi do tych dwóch synów, synu idź po pracy w winnicy, co tak naprawdę mówi? Zrób wszystko, żeby stać się członkiem klasy, do której zostałeś powołany. Zrób wszystko, żeby twoje życie przyniosło owoc. Pierwszy syn zwrócił się do pierwszego syna i rzekł: synu, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Kiedy nasz Pan przytacza tą przypowieść i ma przed sobą Żydów, to co chce im powiedzieć? Chce im powiedzieć, że to oni zostali zaproszeni do tej winnicy, czyli że oni zostali zaproszeni i powinni byli być wierni Bogu pod przymierzem zakonu, które Bóg z nimi zawarł. Powinni być tym wierni temu przymierzu i przynieść należyte tego owoce. Jako naród w całości najlepiej, więcej jednostek tym lepiej, a nie tak jak się stało w przypadku tego narodu, że poszczególne tylko jednostki, które się zakwalifikowały do klasy starożytnogodnych, przyniosły godne tego owoce. Oprócz tego oni mieli być kandydatami do klasy małego statka, jak wiemy, i do tego, żeby stać się częścią tej klasy. Bo jak wiemy, naród żydowski to nie był zwykły naród, ale to był szczególny naród i naród wybrany. Oni mieli trwać właśnie w tym przymierzu, jaki zawarli z Bogiem i w ten sposób nie tylko rozwinąć się w swoich charakterach na miarę swoich możliwości, ale położyć pewnego rodzaju podwaliny, fundament pod przyszłe pokolenia. Pod przyszłe pokolenia, które urodzą się, pojawią się wtedy, kiedy pojawi się również nasz Pan Zbawiciel i w ten sposób staną się kandydatami do tej wyższej klasy, klasy królewskiego kapłaństwa. Więc wierność tego narodu miała być dla nich fundamentem i jakby to powiedzieć, dawać predyspozycję tym przyszłym pokoleniom, żeby na bazie tej wierności oni mogli również kwalifikować się do wyższej klasy. Jak wiemy, Bóg w 2 Mojżeszowej 19 rozdział, a 6 werset mówi, nazywa ich królewskim kapłaństwem. Królewskim kapłaństwem, czyli tym dziedzicem na obietnic abrahamowych. Abraham miał pewne obietnice, oni mieli je odziedziczyć, oni mieli wypełnić te wszystkie obietnice. Niestety, jak wiemy, tak się nie stało. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Co odpowiada ojcu pierwszy syn? Ten odpowiedział, idę Panie. I tak odpowiedział Bogu cały naród izraelski. Kiedy tak odpowiedział? W 2 Księdze Mojżeszowej, 24 rozdział, a werset 7. 2 Mojżeszowa 24:7. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno Mojżesz i głośno przeczytał ludowi. Ten zaś rzekł, ten lud, wszystko co powiedział Pan uczynimy i będziemy posłuszni. Dlatego nasz Pan, kiedy zwraca się do Żydów, to zwraca się do tych, którzy znali dobrze te proroctwa. To byli nauczeni w Piśmie, którzy powinni byli rozpoznać czas swojego nawiedzenia. To nie byli ignoranci, którzy nie znali zakonu ani proroctw. Oni znali te rzeczy bardzo dobrze. Pamiętamy, jak Herod, kiedy urodził się nasz Pan jako król żydowski i Herod się o tym dowiedział, to do kogo Herod zadał, komu Herod zadał pytanie dotyczące tego, gdzie się narodzi Zbawiciel? No właśnie tym nauczonym w Piśmie. Oni dobrze te Pisma znali, oni wszystko to dobrze znali. Więc kiedy Herod pyta o to, to oni wiedzą, że nasz Pan, że król żydowski ma się urodzić w Betlejemie, w ziemi judzkiej. Więc to byli ludzie wykształceni i zaznajomieni z zapisami Starego Testamentu. To był syn, który rozumiał polecenie ojca, ale ostatecznie do tej winnicy nie poszedł. Rodzi się wam, bratestwo, jakieś pytanie w związku z tym? Bo my tak często te przypowieści sobie cytujemy i różne rzeczy sobie cytujemy, że traktujemy pewne rzeczy już tak, jakby, że są oczywiste dla nas. No, dostał polecenie, nie poszedł, następny nie, też otrzymał to polecenie, ale ostatecznie poszedł i w sumie może to już być pewne rzeczy nam się, jakby to powiedzieć, zacierać. Ale mi się osobiście od razu rodzi pytanie, dlaczego ten syn nie poszedł? Skoro znał swojego ojca, wiedział, kim jest ten jego ojciec, dobrze rozumiał, co ten ojciec do niego mówi, rozumiał to polecenie, które ojciec do niego mówi, otrzymał to zaproszenie w ogóle do pracy w tej winnicy, to dlaczego nie poszedł? Tak czasami, bratestwo, dziwimy się, dlaczego Żydzi oczekujący Mesjasza nie zareagowali na naszego Pana w sposób pozytywny, tylko tak jak czytamy to na kartach Nowego Testamentu. Nie rozpoznali Go, nie zreflektowali się w ogóle. Z jednej strony jest to zaskakujące, prawda? A z drugiej strony, kiedy patrzymy na historię ludu Bożego w różnych okresach czasu, to możemy zauważyć niemało dokładnie takich postaw, jakich zajął ten pierwszy syn. Bo przyjrzyjmy się nie tylko w czasie historii ludu Bożego, ale dzisiaj również możemy zauważyć, my obecnie żyjący, a szczególnie postawę ludu Bożego będącego w ruchu prawdy, który zajmuje dokładnie taką postawę, jaką zajął pierwszy syn. Dlaczego na przykład w czasie żniwa wieku Ewangelii, wróćmy do tego żniwa wieku Ewangelii, wybitni bracia upadali? Przecież to byli ludzie nauczeni w piśmie, można powiedzieć. Oni te wszystkie rzeczy znali. Oni to nie były osoby, które gdzieś tam były świeżo nawrócone, ale to byli wybitne jednostki, wybitni bracia. Dlaczego upadali? Dlaczego nie zajmowali takich postaw, o jakich sami mówili? Dlaczego nie zajmowali postaw, jakie należało wręcz po nich oczekiwać? Albo dzisiaj ta sama sytuacja właśnie. Dlaczego zdarza się tak, że wśród chrześcijan, szczególnie tak jak wspomniałem w ruchu prawdy, bracia nie zajmują takich postaw, jakich sami głoszą, że powinno się zajmować i jakich powinno się wręcz od nich oczekiwać, że takie właśnie postawy zajmą. Przyczyną oczywiście takiego stanu serca jest takiego stanu rzeczy jest pielęgnowany przez długi czas niewłaściwy stan serca. Serce, które nie zostało oczyszczone, które nie zostało zreformowane, które nie zostało doprowadzone do harmonii z Bożym prawem, powoduje, że w konsekwencji dokonuje się złych wyborów. I odwrotnie, pielęgnowany przez długi czas właściwy stan serca powoduje, że dokonuje się dobrych wyborów. I to nie jest przypadek, że komuś się udaje, a komuś się może nie udaje. Że komuś się może noga powinęła. No biegł dobrze w tych zawodach, wystartował, już był tak blisko mety, się potknął, przewrócił, sznurówka mu się rozwiązała i koniec. Dotyka palcami prawie tej linii mety, ale no trudno, miał pecha, nie udało się. Tymi akurat wydarzeniami, takimi postawami naszymi nie rządzi przypadek. To jak zachowamy się, czyli ani pech, ani szczęście, nie ma czegoś takiego w życiu chrześcijanina, to jak się zachowamy w jakiejś konkretnej sytuacji, jaką postawę zajmiemy względem różnych osób, czy to będzie postawa dobra, czy zła, wynika z wieloletnich owoców, które wynikają z wieloletniej pracy nad naszym charakterem, z wieloletniego kształtowania naszego charakteru. I o tym właśnie mówi nasz Pan w stosunku do Żydów, których miał jako tutaj słuchaczy swoich. Dlaczego oni nie zajęli dobrej postawy względem Niego samego, kiedy On się pojawił? Mateusz 13:15 nam o tym mówi. Nasz Pan mówi tak. Skamieniało bowiem serce tego ludu. Ciężko im było słyszeć coś uszami, a oczy swoje zamknęli po to, aby przypadkiem nie zobaczyli i oczyma, nie zobaczyli oczyma i nie usłyszeli uszami, żeby nie pojęli umysłem i nie nawrócili się i żebym ich nie uleczył. A zwróćmy uwagę, co Szczepan mówi. Szczepan, kiedy rozmawia właśnie z tymi z Żydami, którzy potem ostatecznie doprowadzają do jego ukamienowania, to są Dzieje Apostolskie 7:39, gdzie Szczepan mówi takie słowa. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni. Odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi. Ku czemu się zwrócili Żydzi? Ci ojcowie, o których mówi Szczepan, ku Egiptowi, czyli ku czemu? Ku światu, tak? Światowość i samolubstwo, jedni z dwóch największych wrogów prawdziwych dzieci Bożych. Żydzi zwrócili swoje serca ku Egiptowi. Jedna z analogicznych przypowieści, która nam dostarcza kilka dodatkowych szczegółów dotyczących tej sytuacji z dwoma synami, a szczególnie z tym pierwszym synem, tym pozornie posłusznym, to jest przypowieść o celniku i faryzeuszu. Ta przypowieść dostarcza nam właśnie, tak jak wspomniałem, kilku dodatkowych informacji. Zobaczmy, jak nasz Pan zaczyna tą przypowieść, i zaczynają w taki sposób, że wskazuje na przyczynę zajęcia przez nich złego stanowiska, czy pokazuje ich niewłaściwy stan serca. Bo mamy tą przypowieść zawartą w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział od 9 do 15. Nie będziemy jej czytać w całości, ale ten początek przynajmniej. Tym zaś, którzy byli zadufani w sobie i pogardzali innymi, powiedział taką oto przypowieść. Dwaj ludzie weszli do świątyni, ażeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stojąc tak się modlił w duszy. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, jak złodzieje, nieuczciwi, cudzołożnicy, jak na przykład ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z boku, nie śmiał nawet oczu podnieść w górę. To, co od razu rzuca się w oczy w tej przypowieści, to to, że ten pobożny faryzeusz wymienia pewnego rodzaju swoje zasługi. Jakie to są zasługi? Dziękuję Ci, pierwsza zasługa, dziękuję Ci, Boże, że nie jestem taki jak ci inni ludzie. Poszczę dwa razy w tygodniu i oddaję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. I by się chciało powiedzieć, to wszystko? To wszystko, co masz do powiedzenia? Widać z tego fragmentu, że to wszystko, czym był w stanie się ten faryzeusz pochwalić. A po drugie, oczekiwał, że tym właśnie zadowoli Boga, że takie rzeczy się Bogu podobają. Jak to się stało, że faryzeusz próbuje Boga zadowolić tymi pseudozasługami? To też nie jest przypadek, ponieważ od wieków naród żydowski dokładnie tak postępował. Bowiem ci, którzy zadeklarowali posłuszeństwo, którzy zadeklarowali, że będą wierni przymierzu, jakie zawarli z Bogiem, w pewnym momencie swojego istnienia na ziemi zmienili kierunek. Poszli nie za głosem tego prawa, ale poszli za łatwiejszą drogą. A ta łatwiejsza droga to była droga samowoli. Stworzyli własne przepisy, własne zasady i samych siebie przekonali do tego, że takie rzeczy będą się podobać Bogu, że Bóg będzie z tego zadowolony. Ale tak naprawdę dążyli do własnych korzyści, do własnej wygody, do zdobycia uznania u innych, będąc jeszcze przy tym święcie przekonani, że żyją w harmonii z Bogiem i są zgodni z boskim prawem. Problem w przypadku Żydów polegał na tym, że taka postawa nie dotyczyła indywidualnych, jakichś jednostkowych takich przypadków, ale że zmieniła się ich mentalność narodowa. Oni jako naród zaczęli właśnie w ten sposób postępować. Z pokolenia na pokolenie zaczęli kształtować sobie świadomość, że Bogu podobają się pewnego rodzaju obowiązkowość, pewne rytuały, pewne zewnętrzne formy, te tradycje, albo wykonywanie wielu różnych rzeczy, które dla Boga nie mają tak naprawdę najmniejszego znaczenia. I tak określa ich nasz Pan. W Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, kiedy mówi, że wiążą ciężkie brzemiona, kładą na barki ludzkie, a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli, poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle szat swoich, lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. Więc to są rzeczy, na które oni skupili swoją uwagę. Zapomnieli tak naprawdę o istocie przestrzegania Bożych przykazań, o tym, co się tak naprawdę za tym kryje i że w ostatecznym rozrachunku, gdyby byli wierni temu przymierzu, przynieśliby owoce, których oczekiwał Bóg. Tak więc pierwszy syn, pomimo tego, że wstępnie zadeklarował, że pójdzie do winnicy, ostatecznie do tej winnicy nie poszedł. A drugi syn? Trochę światła na postać drugiego syna rzuci nam kolejna przypowieść, jaką tutaj chciałbym przywołać, a mianowicie przypowieść o synu marnotrawnym. Ta przypowieść jest zapisana w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, od 11 wersetu. I też nie będziemy jej tutaj cytować z uwagi na brak czasu, tak myślę. Ale myślę, że wszyscy ją znamy. To jest bardzo charakterystyczna i bardzo lubiana przypowieść dotycząca właśnie syna marnotrawnego. Podobnie jak w naszej tytułowej przypowieści występuje tutaj prawie że identyczna analogia. To znaczy jest ojciec, który ma dwóch synów. Podobnie jak w naszej przypowieści jest również ojciec, który ma dwóch synów. Co łączy tych dwóch synów? No sam fakt, że są braćmi. Skoro ma dwóch synów, oni są braćmi i są w bardzo bliskich relacjach z sobą. Czyli tak jak w naszej przypowieści przedstawiają dokładnie te same części narodu izraelskiego. Naród izraelski był podzielony na te dwie części. Czyli pierwszy syn to ten bardziej doświadczony, wpatrzony w siebie, znający trochę swoją wartość. To są ci pozornie wierni, którzy zasiedli na stolicy Mojżeszowej. A ten młodszy syn przedstawia nam tych właśnie pozostałą część narodu żydowskiego, tych może mniej wykształconych, niższą warstwę społeczną. ludzi niestosujących się do prawa Bożego. Młodszy to oczywiście lekkoduch zażywający życia i z tego powodu popada w problemy duchowe i trzeba również sobie powiedzieć, że w poważne grzechy. Ale jest tu jeszcze jeden istotny szczegół, na który warto zwrócić uwagę. Jaki to jest? Że jeden z tych synów był starszy, a drugi młodszy. To znaczy, że młodszy syn pojawia się po pewnym czasie, tak? Bo się rodzi, skoro jest młodszy, więc rodzi się później. W takim razie istnieje pewien okres czasu w życiu narodu izraelskiego, kiedy jest tylko jeden syn. Kiedy naród izraelski ma jednego ducha, jest jednej myśli i jako taki reprezentuje jakby całość. Natomiast później, z biegiem czasu, rodzi się drugi syn, czyli naród izraelski zmienia kierunek. I część tego narodu jest przedstawiona wtedy w tym starszym synu, czyli ci, którzy poszli drogą tej może bardziej formalną, drogą zewnętrznych pozorów stwarzania, zewnętrznych pozorów posłuszeństwa, a drugi syn poszedł inną drogą, czyli poszedł drogą grzechu i drogą niemoralności. I trzeba również sobie powiedzieć, że zdarzało się również w przypadku tego drugiego, tego młodszego syna, przykre sytuacje, które mamy opisane w Nowym Testamencie, a mianowicie opętania. Co świadczy o jednym tylko, że ten naród, że ten młodszy syn, który zażywał tego życia i był takim, powiedzmy, lekko duchem, zajmował się również spirytyzmem i okultyzmem i wchodził w relacje ze złymi duchami. Te opętania, których bardzo dużo mamy przytoczonych właśnie w Nowym Testamencie, też nie zdarzały się przypadkowo, tylko właśnie z powodu takich ich nieczystych działań względem istot duchowych. Jak dobrze wiemy, w prawie Bożym, w prawie zakonu były te rzeczy zakazane. Młodszy syn idzie w świat i doświadcza, czym jest grzech, doświadcza, czym jest nieposłuszeństwo Bogu, odczuwa konsekwencje takiej postawy na własnej skórze. Ostatecznie traci wszystko i doprowadza siebie samego do tego, że nawet nie ma co jeść. To ludzie oczywiście głodni duchowo, odarci ze złudzeń, którzy wyraźnie odczuwali swój zdegradowany stan. I ludzie, którzy ostatecznie postanowili powrócić do domu ojca. Tylko że problem polega na tym, za bardzo nie wiedzą, jak to zrobić. I wtedy na scenie pojawia się Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel ze swoim przesłaniem. Świadectwo Jana oraz naszego Pana później dają temu młodszemu synowi, czy właśnie tym ludziom, nadzieję na przebaczenie grzechów. Zaufali Janowi, że wrócą, że uda im się wrócić do Boga wtedy, kiedy zajmą odpowiednią postawę. Postawę żalu za swoje grzechy i postawę skruchy. Wszystko to mamy pokazane w tej postawie tego młodszego syna z przypowieści o synu marnotrawnym, który w głodzie i utrapieniu i bardzo zasmucony w sobie pomyślał sobie i powiedział tak: wrócę do domu mojego ojca. I zamiar ten wprowadził w czyn. A w naszej tytułowej przypowieści o dwóch synach, co zrobił ten drugi syn? Ten drugi syn powiedział bardzo podobnie. Ten odparł na początku: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. I kluczowe jest tutaj słowo opamiętał się, które świadczy o głębokiej i prawdziwej pokucie. Jak możemy zauważyć, tą drogę tego młodszego syna, czy też tego drugiego syna, to jest droga do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, kiedy wyszedł, nawoływał ludzi, zachęcał ludzi właśnie do pokuty, do nawrócenia, do tego, że w ten sposób, kiedy zajmą taką postawę, mogą liczyć na odpuszczenie grzechów. I kto przychodził do niego? Przychodziła do niego cała okolica judejska i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy. A ci wszyscy, którzy poszli za tym głosem, zostali przez Jana ochrzczeni w rzece Jordan. Kto to jest? Kto przychodził do Jana? No, ten młodszy syn przychodził po to przebaczenie. Chciał wrócić do swojego ojca i dlatego ten głos Jana był dla niego bardzo bliski. Podobnie jak ten nasz młodszy syn, który się opamiętał i postanowił, że jednak pójdzie do tej winnicy. Tak więc te przypowieści pokazują nam, że niektórzy wrócili do ojca i dostąpili przebaczenia. I nie tylko, że dostąpili przebaczenia, ale dostąpili pewnych szczególniejszych również łask Bożych, związanych z tym, co się później działo. Czym to możemy zauważyć? W słowach naszego Pana, który właśnie, pominąłem te wersety, one tam były kawałeczek dalej, następne wersety po tej naszej przypowieści, których nie przeczytaliśmy, ale nasz Pan mówi do nich tak. Celnicy i grzesznicy wyprzedzają was w drodze do Królestwa Bożego. Więc postawa tego młodszego syna wskazywała na to, że wyprzedzali tych, którzy byli nauczeni w Piśmie, do Królestwa Bożego. Co, o czym też to świadczy? Że kiedyś byli za nimi. A teraz minęli ich i posunęli się znacznie do przodu w swojej postawie. Nasz Pan wyraża pochwałę dla takiej postawy, przez co jest nazywany przyjacielem celników i grzeszników. Czy nasz Pan rzeczywiście był ich przyjacielem? Czasami mogę, ja odnoszę takie wrażenie wśród braci, jak się rozmawia na te różne tematy, że nasz Pan wyżej oceniał tych celników i grzeszników ponad tych, którzy byli tymi skostniałymi, religijnymi, nominalnymi faryzeuszami. Czy rzeczywiście tak było? Czasami możemy ulec takiemu przeświadczeniu, że ci faryzeusze to byli tacy właśnie obłudni, a ci celnicy i grzesznicy to chociaż grzeszyli, ale byli w tym szczerzy. Więc może ta szczerość jest wyżej oceniana niż ta religijna obłuda i ta skostniałość. Na tę sprawę rzuca nam światło kolejna przypowieść, którą znowu chciałbym tutaj przywołać. A mianowicie jest to przypowieść zapisana w Ewangelii Łukasza, 7 rozdział i 41 werset, który nie będziemy tu cytować, ale ten pierwszy fragment tylko, tak? Pierwszy werset. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. To kolejna przypowieść nawiązująca do przypowieści o dwóch synach. Chyba nie trudno zgadnąć, kim byli ci dwaj dłużnicy. Przedstawiciele pierwszego syna i przedstawiciele drugiego syna swojego ojca. Z tej przypowieści wynika, że jeden syn ma mniejszy dług względem swojego wierzyciela, a drugi większy. Ten młodszy syn ma zdecydowanie większy dług, dziesięciokrotnie większy dług względem boskiej sprawiedliwości. Co więcej, nasz Pan, mówiąc tą przypowieść o tych dwóch dłużnikach, ma przed sobą przedstawicieli obu tych klas, ponieważ został zaproszony, tą przypowieść mówi w sytuacji, kiedy został zaproszony przez faryzeusza i widzi tego faryzeusza, a przychodzi do niego przedstawiciel tej niższej społecznej klasy, czyli tych grzeszników, kobieta cudzołożna, która łzami swoimi omywa jego nogi, a włosami je wyciera. Tak naprawdę z tych przypowieści wynika, że faryzeusze i ci nauczeni w piśmie stali wyżej, jeśli chodzi o poziom względem boskiej sprawiedliwości, niż pozostali celnicy i grzesznicy. Natomiast to, co naszemu Panu podobało się, to nie podobało mu się to, że oni taką postawę zajmowali, że byli tymi grzesznikami, że popadali w niemoralność. Jemu się podobała postawa powrotu z tego, że oni chcieli zmienić swoje życie, że oni chcieli zmienić w ogóle cokolwiek, to wszystko, w co wpadli, że chcieli zmienić tą sytuację. I widzimy choćby tą kobietę, która przyszła prosić o przebaczenie naszego Pana, ponieważ jej serce również wołało tym głosem, chce wrócić do swojego ojca. Albo Zacheusz. Zacheusz jako ten celnik, przedstawiciel klasy celników, mamy napisane o nim, że Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Zacheusz pokazuje tutaj nam jeden z najbardziej chyba zaniedbanych przez współczesnych chrześcijan elementów pokuty, a mianowicie zadośćuczynienie. Co nam mówi zakon, jeśli chodzi o zadośćuczynienie? Że jeśli ktoś komuś wyrządził krzywdę, to powinien nie tylko, że wynagrodzić wartość tej krzywdy, ale ponad tą wartość, jaką ten ktoś stracił, dołożyć jeszcze 20%. Ponad to, co stanowiło wartość wyrządzonej szkody. A Zacheusz co mówi? Dam 4 razy tyle. Czyli nie dam 20%. Ile procent? 400% jestem w stanie dać. Tak bardzo miał tak ogromną potrzebę zmiany swojego życia i udowodnienia i pokazania tego, że on chce swoje życie zmienić, że chce dać zdecydowanie więcej niż wartość wyrządzonej szkody. W tych przypowieściach i tych fragmentach, w tych naszych rozważaniach możemy zatem zauważyć, że nasz Pan przebywał z grzesznikami nie dlatego, że chodził za nimi, tylko dlatego, że oni przychodzili do Niego. To oni potrzebowali Jego przebaczenia i Jego wsparcia. To oni pragnęli się z Nim spotkać. Nie pozostawał z tymi, którzy, nie przychodził do tych, którzy dobrowolnie pozostawali w grzechu, ponieważ takie życie im się podobało. Jak również takich nie przestawał z takimi, którzy nie mieli na przykład sobie nic do zarzucenia. Tacy grzesznicy nikogo do Królestwa Bożego nie wyprzedzali. Oni w ogóle na tą drogę do Królestwa Bożego nie weszli. I drugi wniosek, jaki się z tego nasuwa, że syn marnotrawny dostąpił przebaczenia, ponieważ zajął odpowiednią postawę. I czasami również możemy odnieść takie przeświadczenie, że niektórzy mogą oczekiwać takiej postawy od innych chrześcijan, jaką zajął ojciec względem syna marnotrawnego. Że chrześcijan obowiązuje takie bezwarunkowe przebaczenie. I owszem, jest przebaczenie wśród chrześcijan, trzeba to sobie powiedzieć, że musimy się kierować miłosierdziem. Ale jeśli ktoś oczekuje, że ma być potraktowany tak jak syn marnotrawny, musi zajmować postawę syna marnotrawnego. Czyli nie może to być ktoś, kto oczekuje od nas akceptacji na przykład swojego grzesznego postępowania, albo akceptacji kogoś, kogo lubi, a on w sposób niewłaściwy postępuje. Jeśli ktoś nie zajmuje postawy syna marnotrawnego, który w swoim sercu przeprowadził proces pokuty, nie może oczekiwać, że dostąpi przebaczenia takiego, jakiego dostąpił syn marnotrawny. On musi zawrócić ze złej drogi, przemienić swoje życie, w ogóle naprawić swoje błędy, w ogóle przyznać się do tych błędów. Dopiero wtedy znajdzie łaskę i przychylność w oczach nie tylko naszego Pana, ale również samego Boga. Tak więc drugi syn, chociaż na początku powiedział, że nie pójdzie pracować do tej winnicy, ostatecznie opamiętał się i poszedł. Właściwie można powiedzieć, że na tym się nasza przypowieść kończy. To wszystko, co ta przypowieść nam przedstawia, ja nie chciałbym jeszcze kończyć naszego wykładu, ale chciałbym przejść dalej do następnych wniosków. Natomiast to wszystko, co ta przypowieść przedstawia względem narodu żydowskiego. Czyli widzimy obraz narodu żydowskiego za czasów naszego Pana. Ta wykładnia jest bardzo ważna, żeby zrozumieć, co po prostu nasz Pan miał na myśli, kiedy mówił tą przypowieść. Ale lekcje płynące z tej przypowieści mają również charakter ponadczasowy. Skoro mają charakter taki ogólnoludzki i ponadczasowy, również możemy je zastosować do samych siebie. Podobnie brat Johnson przenosi tę przypowieść na czasy mu współczesne, cytując między innymi tę przypowieść w kontekście właśnie jemu współczesnych czasów. Tylko taki króciutki fragment. Przypowieść o dwóch synach zdaje się odnosić do dobrych i do złych członków wielkiego grona i młodocianych świętych w prawdzie i w nominalnym kościele. Dobrzy najpierw nie chcą służyć, a później wstępują w służbę Pana. Źli obiecują służyć, a potem nie dotrzymują obietnicy. Tak więc z tej przypowieści z pewnością można wyciągnąć wiele lekcji. Brad Johnson wyciągnął takie lekcje związane z postawami, z jakimi on się spotykał. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na inne lekcje. Pewnie ktoś z Was mógłby zwrócić uwagę jeszcze na inne wnioski, jakie płyną z tej przypowieści dla nas obecnie żyjących. A ja bym chciał zwrócić uwagę, która lekcja jest, wydaje mi się, dla nas bardzo istotna, przynajmniej dla mnie. Na czym polegał tak naprawdę błąd pierwszego syna? Żebyśmy sobie spróbowali odpowiedzieć na pytanie, na czym polegał błąd pierwszego syna. Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, ale skoro taki problem został zasygnalizowany w Biblii i nie tylko w tej przypowieści, ale jakbyśmy zobaczyli w wielu fragmentach Biblii, to znaczy, że warto na niego zwrócić uwagę. To znaczy, że Bóg chce nam coś w tej przypowieści, nie tylko w tej przypowieści, ale w postawie pierwszego syna coś pokazać. Pokazuje, że został popełniony pewien błąd, który, jak później zobaczymy, popełnia większość chrześcijan, jacy kiedykolwiek żyli. Synu, idź, pracuj w winnicy. Jaki błąd popełnił pierwszy syn, że jakby na to nie patrzeć, został odrzucony? No, tym błędem jego jest nic innego, jak po prostu nieposłuszeństwo. Z deklaracji, jakie składał, wynikało jednoznacznie, że pójdzie pracować do tej winnicy. Ale tam nie poszedł. Nie posłuchał się ojca, nie wypełnił jego prośby, tego polecenia. Słowa obiecujące, ale brakowało wykonania. A Bóg mówi, idź, pracuj w winnicy. Co to znaczy? Tak jak już mówiliśmy, zaangażuj się w to, aby stać się częścią klasy, do której obecnie zapraszam. Zapraszam Cię do pracy w tej winnicy. W związku z tym idź i pracuj w tej winnicy. Stań się częścią tej klasy, do której obecnie trwa powołanie. Doprowadź swoje życie do tego, aby ta winnica, do której Cię zaprosiłem, czyli Ty sam we własnym charakterze, w swoim sercu, aby Twoje życie przyniosło owoc. Pierwszy syn, jak widzimy, dobrze zaczął, ale zabrakło w jego życiu uczynków. Właściwych uczynków. Najgorsze jest to, że żył w przeświadczeniu, że realizuje wolę swojego ojca. Dlaczego ten syn żył, bo widzimy to już po narodzie żydowskim, żył w takim przeświadczeniu, że żyje w harmonii z prawem Bożym? Prawdopodobnie nic innego na to nie może wskazywać, tylko same słowa, które wypowiada ten syn, czyli naród izraelski, ta część, powiedzmy, teoria, ta, którą ci nauczeni w piśmie, w co oni się angażują, daje im takie wewnętrzne przeświadczenie, że sama deklaracja którą złożyli, pójścia do tej winnicy, jest już pewnego rodzaju wykonaniem tego. Ale niestety tak nie jest. Zauważmy, że jest taka zasada, kiedy człowiek coś mówi, a potem postępuje inaczej, to co świadczy o tym, jakim jest naprawdę człowiekiem? czy to, co mówi, czy to, jak czyni. Czy słowa obrazują prawdziwy charakter tego człowieka, czy raczej jego uczynki. No chyba nikt nie ma wątpliwości, że to czyny pokazują, jakim naprawdę jest człowiek, a nie jego słowa. Nawet mądrzy ludzie tego świata, tutaj właśnie przygotowując ten wykład i jednocześnie korespondując na różne tematy z moimi przyjaciółmi, wymienialiśmy się różnymi sentencjami i między innymi trzy takie sentencje wpadły mi do komórki, które świetnie tutaj pasują właśnie do naszego wykładu. Mądrzy ludzie tego świata widzą tę zasadę również w swoim życiu. Jak ją przedstawiają? Na przykład tak. Nie ufaj moim słowom. Patrz na moje uczynki. Słowami mogę cię okłamać, czynami natomiast nigdy. Albo Kartezjusz, jakiś filozof, tak? Nie wiem skąd on pochodził, pewnie jakiś tam filozof chiński. Jeśli chcesz poznać człowieka, bardziej przyglądaj się temu, co czyni, niż temu, co mówi. Albo jeszcze lepszy cytat, który już dotyczy życia religijnego. Posłuchajcie, jak mądrzy ludzie mówią na temat życia religijnego, czy tej religii, która ogarnia cały świat, tej religijności ludzkiej. Dla religii ludzie zrobią wszystko. Będą się kłócić, dyskutować, pisać, walczyć, umierać, a niektórzy nawet zabijać. Tylko nie zrobią jednego. Czego? Nie będą zgodnie z nią żyć. Takie zjawiska, które towarzyszyły również pierwszemu synowi, obserwują właściwie, można powiedzieć, wszyscy. My sami to obserwujemy, drodzy braterstwo, kiedy na przykład i sami tak się zachowujemy, że nie do końca mamy ufność czyjeś słowa, kiedy na przykład chcemy coś kupić. Teraz jesteśmy zalani przez tak zwane chińskie produkty. Jasne, że można kupić różne rzeczy chińskie, które mają wysoką jakość, ale jak dobrze wiemy, że synonim chiński produkt świadczy raczej o produkcie niskiej jakości. Pięknie wygląda, fajna reklama, dużo fajnych słów na temat tego produktu, który chcemy kupić, ale czy wierzymy w te wszystkie słowa, które nam mówią, które dotyczą, są jakby związane z tym produktem, który zamierzamy kupić? No pewnie coś tam analizujemy, dlatego że na czymś musimy ten nasz wybór oprzeć, albo właściwie może nie oprzeć, a właściwie zacząć ten nasz wybór poszukiwania tego, co chcemy kupić. Ale jak dobrze wiemy, ponieważ jesteśmy kierowani doświadczeniem, już trochę na tym świecie żyjemy, to wiemy, że tego typu reklamy i tego typu piękne słowa dotyczące różnych produktów są często lukrowane i są często przesadzone. Po to tylko, żeby zachęcić potencjalnego klienta do kupienia czegoś tego lub tamtego. I czego szukamy w związku z tym? Nie wierzymy do końca tym reklamom, że one mówią prawdę. Szukamy potwierdzenia, że to, co chcemy kupić, działa tak samo w praktyce. Czyli szukamy osób, które używają tego, albo na przykład można na YouTubie sobie znaleźć różnego rodzaju testy różnych urządzeń i się dowiedzieć, czy to rzeczywiście działa tak, jak producent zapewnia. Czyli czy to, co producent deklaruje, znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Jak na pewno zauważacie, wszystkie, całą sferę naszego życia można podzielić dokładnie na takie dwie części, jakie te dwie części widzimy w naszej przypowieści. A mianowicie, że jest to teoria i jest to również praktyka. Czyli tak zwana część intelektualna i część związana z realizacją tych wartości intelektualnych. Mówimy też, że są słowa i czyny. Albo jeśli ktoś za bardzo na przykład skupia się na takich planowaniu, na takiej części teoretycznej, to jakiego zwrotu się używa? Przejdźmy od słów do czynów, czyli zacznijmy w końcu realizować to, o czym już tak długo mówimy. Biblia również pokazuje nam te dwie części naszego życia, na przykład w kolejnej przypowieści, którą chciałbym tutaj dzisiaj przywołać. Jak widzicie, tych przypowieści jest znacznie więcej, one się wzajemnie z sobą zazębiają i się wzajemnie uzupełniają. Przypowieść o dwóch budowniczych. Było dwóch ludzi, którzy budowali swoje domy. Jeden zbudował swój dom na piasku, a drugi zbudował swój dom na skalę. Ten, który zbudował swój dom na skalę, to był ten, który słuchał i wykonywał to wszystko, co usłyszał. A ten drugi, który zbudował dom swój na piasku, tylko słuchał. I to była jedyna różnica między nimi, że jeden słuchał, a drugi słuchał i czynił. I widzimy, że na tym polegał błąd tego budowniczego, że nie było tej drugiej części. Była ta część teoretyczna, ale nie było tej części praktycznej. Jego życie nie pokrywało się z tym, co słuchał. I nie tylko nasz Pan w tej przypowieści o tym mówi, ale na przykład apostoł Jakub, który w swoim liście mówi nam o tym, że wiara bez uczynków jest martwa. Czyli musi być wiara i muszą być do tego uczynki. Jest wiara, czyli ta część powiedzmy teoretyczna, czyli prawda, te nauki biblijne, które wynikają z Biblii, te siedem kierunków, które rozważamy, płynących z Biblii, które wszystkie nam dają pewien obraz tego wszystkiego, jakimi mamy być. ale do tego muszą być również uczynki, czyli potwierdzenie tego wszystkiego swoją postawą życiową, swoimi relacjami, zajmowanym stanowiskiem, nie w różnych sytuacjach życiowych, w każdej sytuacji życiowej. Albo inny werset, który już mi się tutaj wymknął niechcący, 2 Tymoteusz 3,16. Również bardzo znany werset nam wszystkim. Wszelkie pismo od Boga natchnione pożyteczne jest do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia się w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały i przygotowany do każdego dobrego czynu. Ten werset również pokazuje nam rolę, jaką spełnia prawda w życiu każdego poświęconego dziecka Bożego, czyli każdego chrześcijanina. Czyli pokazuje nam tą część teoretyczną i pokazuje nam tą część praktyczną. Mówi nam, w co powinniśmy wierzyć, a w co powinniśmy nie wierzyć. Oraz tą część praktyczną, jakimi powinniśmy być, jakie uczynki powinniśmy wykonywać, a jakich uczynków powinniśmy unikać. Ostatecznie taka postawa, jeśli zastosujemy oczywiście do tego, doprowadzi nas do doskonałości. Jak apostoł Paweł mówi, aby człowiek Boży był doskonały. Czyli doprowadzi do doskonałości w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych intencjach, w naszych słowach i tej najistotniejszej dla nas dzisiaj części, w naszych uczynkach. I człowiek stanie się doskonały i takich właśnie owoców oczekuje od nas Bóg. Słowa i czyny, teoria, praktyka, plan i realizacja, wiara i uczynki. Jak widzimy, te rzeczy są ściśle z sobą związane. Powinny być ściśle z sobą związane w życiu prawdziwych chrześcijan. Co oznacza ni mniej, ni więcej, że jedno bez drugiej nie istnieje. Jedna rzecz bez drugiej nie istnieje. Nie istnieje wiara bez uczynków, prawda? Tak samo, jeśli są uczynki, ale nie oparte na tej deklaracji wiary, na tym wszystkim, co jest tą częścią teoretyczną, również nie mają przed Boga, nie mają takie uczynki przed Bogiem większego znaczenia. A więc musi być wiara, musi być ta część, powiedzmy, teoretyczna, z której wynika potem nasze codzienne życie i nasze postępowanie. To wszystko musi znaleźć odzwierciedlenie w naszym chrześcijańskim życiu. Ale czy ktoś nie powie, bracie, czy ty się trochę nie zapędzasz w tych swoich tutaj wywodach? Dlatego czyż nie mówimy, że najważniejsze w życiu są intencje? Mówimy tak? No mówimy, że najważniejsze w życiu są przecież nasze pragnienia, bo przecież my jesteśmy niedoskonali w naszych ciałach, tak jak możemy jakiekolwiek doskonałe uczynki wykonywać. Apostoł Paweł, to co mówię? Że on choćby chciał dobrze czynić, nawet chce dobrze czynić, tak? Wiemy, ale jednak mówi, że nie czyni tego wszystkiego, co by chciał, ponieważ pewne rzeczy czyni grzech, który mieszka w nim, czyli w jego ciele. I że nasze uczynki w tym życiu nigdy nie będą doskonałe, ponieważ my sami jesteśmy niedoskonali. W związku z tym nie należy się tym specjalnie przejmować, ponieważ jako niedoskonali ludzie nie jesteśmy w stanie doskonali czynić. Ważne, żebyś chciał dobrze. A to, że się później nie uda, to jest oczywiste. No bo właśnie nasze ciała są grzeszne i są niedoskonałe. I to jest prawda, drodzy braterstwo. Jak myślicie, prawda to czy nie? No oczywiście, że jest to prawda, że nasze intencje są bardzo ważne, jeśli nie może właśnie najważniejsze, i że nasze uczynki są niedoskonałe. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Tylko, że tu jest właśnie pies pogrzebany. I tutaj jest pułapka, w którą wpadł pierwszy syn. Ten starszy syn, jak dobrze wiemy. Jaka to jest pułapka? Pułapka, w którą potem wpada większość chrześcijan. Że kiedy pojawiają się na ich drodze różnego rodzaju alternatywy, albo przeciwności, albo różnego rodzaju pokusy, to życie chrześcijańskie zaczyna się i kończy na tych właśnie intencjach. I brakuje tego wykonania. Z biegiem czasu, jak możemy zaobserwować, znaczna część tych, którzy weszli na drogę poświęcenia, znaczna część schodzi z tej drogi poświęcenia. Albo się na tej drodze poświęcenia gdzieś zatrzymuje. Zobaczmy naszego Pana. Ilu nasz Pan miał słuchaczy? Tłumy. A ile miał naśladowców? Garstkę. A spośród tych naśladowców jeszcze rozróżnia takich, którzy chcą iść za Nim, ale nie chcą nieść krzyża. I takich, którzy chcą iść za Nim i ten krzyż są chętni wziąć. Tak więc nasze życie, drodzy braterstwo, musi być oparte na jednym i na drugim. Na tej części teoretycznej i na tej części związanej z wykonaniem. To nie może być tylko studiowanie, to nie może być tylko analizowanie, jakiś, powiedzmy, nawet zachwyt nad prawdą, którą gdzieś tam próbujemy się napełniać. To jest bardzo ważne i bez tego nie ma o czym w ogóle mówić. Tylko, że to jest cały czas ta część, powiedzmy, związana z naszym intelektem. I zawarta jest ona w słowach, pójdę popracować w winnicy. Pójdę do tej winnicy. a druga połowa naszego życia to już sama praca w tej winnicy. Wykonywanie tego wszystkiego i to jeszcze nie według naszego pomysłu, tak jak Żydzi wpadli na taki pomysł, że zrobią to oczywiście, ale po swojemu. W związku z tym nie przynieśli tych owoców, jakie Bóg chciał. Ale to są konkretne nasze działania, konkretne zajęcie stan, konkretnych stanowisk, konkretne rzeczy, które Bóg od nas wymaga, które mamy zawarte właśnie w tej części teoretycznej, w tej wiedzy prawdy, którą posiadamy. I to, jest, to wszystko mamy określone właśnie według warunków, jakich Bóg od nas oczekuje. I Bóg kładzie, zobaczmy, nacisk na te rzeczy. Ale na którą z tych rzeczy kładzie większy nacisk, drodzy braterstwo? Na te nasze sprawy związane z prawdą, czy na te nasze sprawy z czystą teorią, intelektem, czy sprawy związane z uczynkami? Zobaczmy, kilka wersetów przygotowałem na ten temat. Kto mówi, że w nim mieszka, jak powinien postępować? Powinien tak postępować, tak jak on postępował. Czyli on, czyli nasz Pan. Nie miłujmy słowami tylko, ale uczynkami i prawdą. Tytus 1,16 utrzymują, że znają Boga, ale czym się zapierają? No, utrzymują, to znaczy, że mówią, że znają Boga, a zapierają się tym swoimi uczynkami. Bądźmy wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, którzy, jak Jakub tutaj ostro się wypowiada, oszukują samych siebie. Albo w przyszłości, kiedy Bóg postawi każdego z nas, czy całą ludzkość na sąd, jak wiemy, i gdzieś tam będzie wydawał wyroki, to co przywoła Bóg? Nasze intencje, czy nasze uczynki? To, że myśmy chcieli dobrze, a nie wyszło? Czy też uczynki przywoła? Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, czy dobre, czy złe, który odda każdemu według uczynków jego. Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby każdego sądzi według uczynków. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. I na tym właśnie polegał błąd pierwszego syna, że zabrakło tych uczynków związanych z pracą w winnicy. Nasz Pan daje przestrogę wszystkim, którzy patrzą na ten obraz, żeby czasem tak nie zrobili w swoim życiu. I jest o tym mowa w Ewangelii Mateusza 23,3. Mateusz 23,3. Wszystko więc, cokolwiek by wam ludzie powiedzieli, cokolwiek by wam powiedzieli ci faryzeusze nauczeni w piśmie, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Oni bowiem mówią, ale nie czynią. Nasz Pan zwraca tutaj uwagę na to, żeby wszystko, co mówią ci faryzeusze, nie słuchać, ale czynić, wykonywać to w naszym życiu. Ale bo oni tak nie postępują, więc nie bierzcie z nich przykładu. Oni tylko mówią, ale za tym nic się nie kryje, są to tylko słowa. Dlatego nasz Pan, przechodząc obok drzewa figowego, nie znalazł na nim owoców. Ponieważ naród ten pierwszy syn głównie, jest synem, który tylko się deklarował, że pójdzie do winnicy, ale tego nie zrobił. Jest oczywiście sposób na naprawę takiego stanu rzeczy i jest to postawa drugiego syna, czyli ostateczne zaangażowanie się do pracy w tej winnicy, czyli przekucie tych wszystkich słów, które gdzieś może są w naszych umysłach, w naszych sercach, na ich realizację w naszym codziennym chrześcijańskim życiu. Nasz Pan pokazuje, że pierwszy syn nie poszedł tam w ogóle, do tej winnicy, ale ten drugi zreflektował się i poszedł. I co powinno dać do myślenia temu pierwszemu synowi? Że skoro widzi, że ten pierwszy, że ten jego brat poszedł do tej winnicy, a ja nie poszedłem, no to powinno mi to dać do myślenia, że skoro ten poszedł, to ja też pójdę. Taką samą postawę powinien zająć Kain, tak? Kiedy Abel składa ofiarę, a ofiara Kaina nie została przyjęta, to co mógł Kain zrobić? No, wziąć od tego brata, czy tam pożyczyć w jakiś sposób, poprosić go, żeby też mu dał taką ofiarę, baranka na ofiarę i też złożyć Bogu właściwą ofiarę. Mógł tak zrobić, ale Kain tak nie zrobił, poszedł w zupełnie inną stronę. I nasz Pan również daje przestrogę i właściwie napomina tego starszego brata, czyli tych faryzeuszy, których ma przed sobą. Zobaczmy, drodzy braterstwo, na te słowa związane z tym przypowieścią. To są końcowe słowa tej naszej przypowieści. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu, czyli ten drugi brat, i poszli za tym głosem tego Jana. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Starszy syn, jak widać, nie skorzystał z tej drogi i nawet wtedy, kiedy widział, jak inni idą pracować w tej winnicy, ostatecznie w ogóle do niej nie poszedł. Tak nie musi być oczywiście w naszym życiu, drodzy braterstwo. Nie oznacza to oczywiście, że od tej pory nasze życie ma obfitować w doskonałość. Nie oznacza to, że będziemy już teraz bezgrzeszni i bez żadnych braków, ale nie oznacza to też, że z naszej strony zabraknie bezowocnego wysiłku. Nasze życie z pewnością da jakieś owoce, dobre lub złe. Od nas tylko zależy, jakie to będą owoce. Mamy zaproszenie do pracy w tej winnicy. Powinniśmy się więc angażować stale, każdego dnia, do tego, żeby to zaproszenie realizować w naszym praktycznym życiu. I chciałbym zakończyć ten nasz wykład pierwszy słowami naszego Pana, bardzo, myślę, motywującymi nas do działania. W tym będzie uwielbiony Ojciec, jeśli obfity owoc przyniesiecie. Wszystkim Wam i również sobie życzę błogosławieństwa Bożego z naszych wspólnych rozważań. Dziękuję.